Jestem za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Adam Głaczyński, witam Państwa w audycji Jestem za, jestem przeciw. Dzisiaj proponuję Państwu zagadnienie, które wydaje się mieć jedną stronę dylematu za czy przeciw. Tę wyłącznie za.
Jestem za.
Jestem przeciw.
Proszę Państwa, od kilku tygodni szeroko komentowana jest sytuacja pacjenta, który przebywał w szpitalu w Plymouth. Pan Sławomir, który mieszkał od kilkunastu lat w Wielkiej Brytanii, trafił do szpitala po ataku serca, w wyniku którego doszło do zatrzymania akcji serca. Jego mózg, jak podawali lekarze, był pozbawiony tlenu przez co najmniej 45 minut. Pacjent początkowo znajdował się w śpiączce, później jego kondycja poprawiła się do stanu wegetatywnego, ale według szpitala miał on niewielką szansę na przejście w stan minimalnej świadomości. Szpital wystąpił wtedy do sądu o zgodę na odłączenie aparatury podtrzymującej życie, na co zgodzili się mieszkający w Anglii żona i dzieci mężczyzny, a przeciwnego zdania były mieszkające w Polsce matka i siostra. 15 grudnia brytyjski sąd opiekuńczy orzekł, że w aktualnej sytuacji podtrzymywanie życia mężczyzny nie jest w jego najlepszym interesie i w związku z tym odłączenie aparatury będzie zgodne z prawem, zaś mężczyźnie należy się opieka paliatywna. Jak poinformowano wczoraj, pan Sławomir zmarł. Sprawa, proszę Państwa, wywołuje w Polsce szeroką dyskusję, tym bardziej, że strona brytyjska odrzuciła zaoferowaną przez Polskę pomoc, czyli transport pacjenta i jego opiekę medyczną, m.in. w klinice Budzik. Potraktujmy wydarzenia związane z życiem i zdrowiem, które opisałem przed chwilą, jako ważny powód do dyskusji na temat zasad opieki nad chorymi. Zastanówmy się, proszę Państwa, nad granicznymi sytuacjami związanymi z ratowaniem życia ludzkiego, zjawiskiem eutanazji, a także wyborów dokonywanych przez lekarzy i rodziny osób w stanach krytycznych. Proszę pozwolić, że przedstawię Państwu gości programu. Doktor nauk medycznych, pan Jacek Szczygielski. Witam pana doktora.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu przy radioodbiornikach.
Kierownik Rzeszowskiej Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala nr 2 w Rzeszowie, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Rzeszowskim, a także, tu ważna informacja, współpracownik Fundacji AKOGO Ewy Błaszczyk. Na drugiej linii telefonicznie pan profesor Krzysztof Bochenek. Kłaniam się panie profesorze.
Dobry wieczór, też się kłaniam.
Filozof, etyk, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Proszę panów, ocena decyzji brytyjskiego sądu jest w Polsce krytyczna. Wypowiadali się na ten temat ludzie z bardzo wielu środowisk. Zastanawiam się, jak tę decyzję sądu, ale też medyków brytyjskich rozumieją lekarze polscy. Panie doktorze, gdyby pan się zechciał odnieść do tych standardów, które zastosowano.
Tej całej historii mnie zastanawia to pewna uporczywość trwania zespołu medycznego w Wielkiej Brytanii przy wstępnie postawionej diagnozie. Musimy zwrócić tu uwagę, że z danych, które dotarły do nas z prasy, z mediów, wynikało, że stan chorego, możemy tu dyskutować w niewielkim stopniu, ale jednak poprawił się, czyli ta wstępnie postawiona diagnoza ciężkości uszkodzenia mózgu, wydaje się, mogłaby zostać zweryfikowana. Natomiast tutaj decyzją sądu zostało podjęte te działania, które zmierzały, musimy tak sobie powiedzieć, nie na odłączenie aparatury, bo tu należy się tutaj w tej sprawie sprostowanie. Zauważmy, że te wszystkie filmy, które pokazują stan akurat tego pacjenta już po zapadnięciu tej decyzji sądowej, one nie pokazują żadnych urządzeń, które podtrzymują go sztucznie przy życiu. Nie widzimy, nie słyszymy urządzenia typu respirator. Nie ma to konieczności wsparcia jego krążenia przez wlewy dożylne. Jedyną w zasadzie, można powiedzieć, pępowiną, która utrzymuje go przy życiu, a wynika z działań medycznych, a raczej pielęgnacyjnych, była tu sonda żołądkowa, którą ta osoba otrzymywała pokarm w postaci płynnej oraz wodę. I myślę, że to jest taki najbardziej krytyczny punkt widzenia, z punktu widzenia medyki etycznej. W warunkach polskiej medycyny jednak trudne jest do wyobrażenia sobie, że podejmujemy świadomą decyzję i zaprzestajemy nawet u chorego tego rodzaju uszkodzeniem mózgu kroki, które zmierzają do tego, aby pozbawić go zaopatrzenia w substancje odżywcze, w wodę.
Ja mam wrażenie, panie doktorze, że my bardzo często też mylimy znaczenie pojęć, które pojawiają się i pojawiły się także w przypadku, o którym dyskutujemy. Mówimy śmierć mózgowa, śpiączka, stan wegetatywny. To są ważne rozróżnienia, to są inne zupełnie stany świadomości i funkcjonowania życia człowieka.
Tak, oczywiście, to też zwróciło moją uwagę, ten wielki zamęt dookoła pojęć. Wiele osób, które nie obrażając nikogo, może nie mają bezpośredniej styczności z tymi stanami ekstremalnymi, uszkodzenia naszego mózgu w różnym stopniu. Siliły się tutaj na stalną diagnozę, twierdząc, że jest to chory w stanie śmierci mózgowej, oceniając, że tu chodzi o śmierć kory, a nie pnia mózgu itd., itd. Natomiast ta sytuacja, z którą ten pacjent, o którym mówimy, i inni pacjenci w podobnym stanie z zaburzeniami świadomości mają do czynienia, a raczej ich rodziny, to jest sytuacja, gdzie jest to szerokie spektrum. Kiedy chory pacjent trafiający do szpitala nie jest w stanie komunikować z otoczeniem, nie jest to równoważne ani ze stanem śpiączki, ani ze stanem, powiedzmy, śmierci mózgu, są jeszcze pewne stany przejściowe, jak tak zwane, mówiąc z angielska, minimal conscious state, czyli stan minimalnej świadomości, gdzie te funkcje mózgu oczywiście są ograniczone. To nie jest osoba, która jest z nami w stanie podjąć dyskusję, komunikować, spełniać nasze polecenia. Natomiast śpiączką, w sensie definicji tego stanu, już to nie jest. Podobnie stan apaliczny, podobnie stan tak zwany wegetatywny. Są to różne odmiany głębokiego zaburzenia świadomości, z którymi my, medycy, szczególnie my w neurochirurgii, mamy do czynienia w stanach półrazowych, po krwotokach mózgowych. Tymi wszystkimi stanami jesteśmy często skonfrontowani i musimy sobie te kwestie, te różnice, mogą się one wydawać subtelne, ale jednak wyjaśniać.
To jest bardzo ważne w kontekście też tych sytuacji związanych z decyzją rodziny, prawda? Bo rodzina mieszkająca w Anglii uznała, że to odłączenie, te standardy brytyjskie należy zastosować. Rodzina w Polsce powiedziała nie. Czy ta różnica zdań to nie jest też takie szerokie pole do dyskusji, kto ma prawo decydować o życiu człowieka i z jakiego powodu to życie na przykład można ograniczyć, by nie powiedzieć zakończyć?
To jest ważne pytanie. Z punktu widzenia medycznego oczywiście możemy się spytać, czy takie prawo posiada sam pacjent, ale w sytuacji, gdy ten pacjent staje się nieprzytomny, tego prawa już nie ma.
Tym bardziej, że na przykład nie poinformował w innych okolicznościach, co powinno się z nim dziać, jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja. Wiele osób to czyni, ale jeszcze więcej nie.
Oczywiście i to jest też nawet kwestia, po pierwsze, wiarygodności takiej wypowiedzi, która musi być przekazywana przez osobę trzecią czy osobę bliską, kogoś z rodziny. Po drugie, kwestia, czy ta osoba nieprzytomna w międzyczasie nie zmieniłaby zdania. Oczywiście przychodzi mi na myśl rozwiązanie stosowane w części krajów europejskich, tak zwanego testamentu życia, testamentu woli, gdzie osoba jeszcze zanim dojdzie do tego rodzaju krytycznej sytuacji, ma prawo się wypowiedzieć wręcz na piśmie, w formie pewnego aktu prawnego, jakiego rodzaju działania mają być podejmowane w sytuacji, gdy znajdzie się ona w tego rodzaju stanie krytycznym, gdzie nie będzie w stanie wyrażać swojej woli, swojego życzenia, jak dalsza terapia powinna być podejmowana. No i tutaj zasadniczy problem jest taki, że w momencie, kiedy zadajemy sobie pytanie, co powiedziałby chory, mogą padać różne odpowiedzi. Musimy tu różnicować wolę pacjenta, wolę rodziny i pół biedy, jeżeli te, powiedzmy, poglądy na wolę tego, jak powinna wyglądać dalsza terapia, pokrywają się. Ale szczególnie w tym opisywanym przypadku mamy do czynienia nie tylko z, powiedzmy, zagadką, czy nie do końca pewną kwestią, co ten chory tak naprawdę chciałby, ale z różnicą, jeżeli chodzi o zdanie poszczególnych członków rodziny. I tutaj pojawia się spory dylemat moralny, komu zaufać, kto tu ma rację, czego on tak naprawdę chciałby pacjent.
Panie profesorze, jak taki dylemat nie rozstrzygnąć, bo pewnie jest on bardzo trudny, ale jak się do niego zbliżyć? Ta wola człowieka wydaje się tutaj najważniejsza, ale z drugiej strony jest pytanie, czy człowiek, który znajduje się w stanie zagrożenia życia, w stanie bólu i cierpienia, czy on jest w stanie podejmować świadome decyzje, gdy na przykład twierdzi, proszę mnie nie ratować. To już jest chyba jakieś zagadnienie natury filozoficzno-etycznej, a niekoniecznie tylko medycznej.
Ten obszar niepewności, o którym tu pan doktor mówił, zdecydowanie potęguje się w filozofii. Tak jak z obszaru medycyny trudno to rozstrzygnąć jednoznacznie, wyjaśnić. Sami mówiliśmy przed chwilą o tym, jakie są problemy z definicjami. Ten temat, o którym tutaj opowiadamy od kilku minut, otwiera właściwie przestrzeń do poszukiwania filozofii czegoś, co kryje się za tym, czegoś głębiej. I tu właściwie sięgamy wszelkich działów filozofii. Mówimy o etyce, tak? Mówimy o antropologii, jak rozumiemy człowieka. Mówimy o filozofii społecznej, czyli kwestie powinności wobec chorego. Mówimy właśnie o kwestiach aksjologii, wartości, do których się odnosimy. Mówimy o kondycji współczesnej rodziny. a równocześnie o tym, czy etyka z technologią, rozwojem nauk się spina, czy się dzisiaj nie spina. I to są właściwie te tematy, które w tym punkcie się niesamowicie kumulują. I właściwie obszar niepewności, który zawsze był w filozofii, dzisiaj w świecie ponowoczesnym kumuluje się w sposób wprost niesamowity. Właściwie skomplikowana rzeczywistość ponowoczesnego świata z tysiącami możliwości równocześnie stwarza nam tysiące pytań, na które musimy odpowiadać, na które ludzie przedtem się w ogóle nie musieli się nimi mierzyć. Te pytania nie podejmował. Nikt się nie musiał zastanawiać o sensie życia, czy można ratować ludzkie życie, bo medycyna nie istniała właściwie. Mógł jakiś lekarz nadworny dostać nagrodę za uratowanie życia króla, jakby się to przypadkiem udało, ale generalnie rzecz biorąc, lekarze mogli niewiele uczynić.
Proszę zwrócić uwagę, panowie, że pojawia się pojęcie dobro pacjenta. No i czym jest właściwie dobro pacjenta? Redukcją bólu, podtrzymywaniem życia, czy wyrażeniem zgody na to, by pomóc mu odejść? Wszystko jest dobrem pacjenta?
No najpierw musimy właśnie ustalić, kim jest pacjent jako człowiek. Co to znaczy człowiek? Co decyduje o człowieczeństwie? To jest w ogóle spór od początku, który dzisiaj nurtuje ludzkość, kiedy mamy sytuację pewnego zróżnicowania ideologicznego. Kiedyś ludzie egzystowali w kontekście pewnej spójnej rzeczywistości. Była jakaś ogólne spojrzenie na człowieka jako istotę, powiedzmy, przeznaczoną do życia wiecznego przez tysiące lat, istotę, która poprzez życie na ziemi mogła zasługiwać na życie wieczne bądź też nie. Dzisiaj mamy ogromny problem z jakąś spójną aksjologią, wspólną metafizyką, czy jakimkolwiek spójnym obrazem świata. To wszystko powoduje, że współczesny człowiek właściwie wystawiony jest w każdym obszarze na pytania, które wcześniej nikt nie musiał sobie zadawać. Są coraz trudniejsze, coraz bardziej skomplikowane okoliczności naszego życia, a rzeczywistość od nas domaga się pytań. I te pytania są niestety, nie możemy na nie odpowiedzieć tak naprawdę. Coraz trudniej dzisiaj nam odpowiadać jest tak albo nie. Gdzie są granice ludzkiego życia? Gdzie są granice śmierci? Czym jest śmierć? Czym jest opieka? A jak jeszcze w to wkracza dzisiaj ekonomia, uwarunkowania finansowe, z jednej strony ogromne możliwości technologiczne, a z drugiej strony ograniczenia finansowe, które właściwie każą nam na każdym kroku mówić o wielkich, wzniosłych hasłach, mówi się ciągle o dobru człowieka, o dobru pacjenta, ale jak nie odpowiemy na pytanie, kim jest ten pacjent, jaki jest jego statut, co decyduje o człowieczeństwie, to te pytania będą zależne od naszych innych wyborów.
Panie profesorze, ja myślę, że na te dylematy nakłada się też prawo przyjęte w wielu krajach. Proszę państwa, od 1 kwietnia 2002 roku w Holandii obowiązuje ustawa o zakończeniu życia na żądanie i pomocnictwo w samobójstwie. W Belgii parlament przyjął we wrześniu 2002 roku ustawę legalizującą eutanazję opartą na modelu holenderskim. Co więcej, w 2014 roku parlament przyjął ustawę o eutanazji dla nieletnich bez ograniczeń wiekowych. No i jeszcze jedna informacja. W 2015 roku w Belgii przyznano prawo do eutanazji 24-letniej osobie cierpiącej z powodu depresji. Panie doktorze, jak rozumieć te standardy? Bo wydaje się, że Brytyjczycy postąpili według własnych zasad i własnych norm, które trochę odbiegają od tego, co nazywamy obowiązkiem lekarza ratowania życia i zdrowia człowieka.
Panie redaktorze, trochę to trochę mało powiedziane, ponieważ no, patrząc na te regulacje prawne w Belgii, w Holandii i trochę zahaczając tu o kwestie regulacji prawnych, podejrzewam też Wysp Brytyjskich, musimy zauważyć, że są to rozwiązania, które na naszym polskim gruncie medycyny są w zasadzie nie do zaakceptowania. Szczególnie jeżeli spojrzymy na tą kwestię zgody na eutanazję, czyli na działanie wręcz czynne ze strony zespołu lekarskiego czy leczącego, aby doprowadzić do śmierci pacjenta i to w zasadzie na życzenie. To jest taki sztandarowy przykład właśnie z chorą cierpiącą na depresję. Jest to choroba, wydaje mi się, jak najbardziej uleczalna, a przynajmniej nadająca się do leczenia. I jest też kilka opracowań, które podpowiadają nam, że osoby, które mają życzenie poddać się eutanazji, są w stanie paliatywnym, w zasadzie tą chęć śmierci tracą w momencie, gdy zaoferuje im się właściwą pomoc psychologiczną, tudzież leczenie bólu na adekwatnym poziomie.
Jak rozumieć decyzję osoby, która jest pod wpływem leków, która jest cierpiąca, w bardzo trudnym stanie psychicznym, oświadczająca jednocześnie, chce zakończyć życie? Czy to jest świadoma decyzja, czy to nie jest świadoma decyzja?
Tu jest jeszcze jedno pytanie, może retoryczne. Jeżeli taka osoba dowiaduje się o ciężkości swojego stanu, albo tak jak w tym przypadku, o którym sobie mówimy, osoby, które decydują o dalszym postępowaniu medycznym, leczniczym, dowiadują się o ciężkości tego stanu, to w pierwszym momencie może faktycznie tutaj paść taka decyzja, takie stwierdzenie. Nie, ja na to się nie godzę i doprowadzenie do tej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia, że podejmujemy w zasadzie wszystkie kroki, żeby do tej śmierci jako swego rodzaju samospełniającej się przepowiedni doprowadzić, mimo że po drodze pojawiają się, tak się wyrażę, nowe przesłanki. Czyli tu pojawia się też kwestia, powiedzmy, ile człowieka jest w człowieku, ile mózgu musi zostać uszkodzone, żebyśmy w ogóle mówili o możliwości powrotu świadomości, a mózg to nie jest jakaś homogenna masa, to jest struktura bardzo wyrafinowana, bardzo skomplikowana. No mogę powiedzieć, ja mam ten zaszczyt dotykać tego organu właściwie na co dzień, tego misterium wręcz świadomości i stwierdzenie, że 30, 60, 80% mózgu uległo uszkodzeniu, w związku z tym opieramy nasze prognozy, opieramy nasze rokowania właśnie na takiej suchej cyfrze, to nie do końca jest zgodne z, powiedzmy, kanonami nowoczesnej medycyny. Co jeszcze chciałbym zauważyć? Takie stwierdzenie, takie zastanawianie się, jaka jest szansa, była szansa tego przypadku czy innego pacjenta na powrót świadomości, to jest takie równanie z wieloma niewiadomymi. I z upływem czasu część tych właśnie znaków zapytania, tych niewiadomych, ulega odsłonięciu. Tutaj wydaje mi się, że zespół i prawny, i medyczny w Wielkiej Brytanii, on to równanie rozwiązywał raz, może kilka razy, natomiast w momencie, kiedy pojawiły się nowe przesłanki, nowe dane, oni trwali przy swoim uprzednim wyniku, który wyszedł im, powiedzmy, kiedyś zero, stwierdzając, że ten pacjent ma niewielkie, znikome szanse na powrót świadomości, czy tak było, czy nie. Nie mi akurat oceniać. Natomiast nie zostało dopuszczone do głosu tego, że stan tej właśnie osoby się zmienił.
I to jest możliwe, to jest możliwe po prostu.
To właśnie słowo świadomość jest tym kluczem tutaj, mi się wydaje, do czytania tej kwestii, o której pan doktor powiedział. Od kilku wieków, od czasu mniej więcej Locke'a, człowieku się widzi być świadomy właśnie. To jest to decydujący punkt człowieczeństwa. I w tym kontekście dzisiaj rozwiązuje się, jak widzicie, wszystkie spory dotyczące właśnie aborcji czy eutanazji. Mówi się, że dziecko, które jest poczęte, nie jest jeszcze świadome, czyli nie jest człowiekiem, i osoba, która już nie jest świadoma, również nie jest człowiekiem, i świadomość staje się punktem wykluczającym czy znacznie ograniczającym człowieczeństwo. W oczywisty sposób ludzie prezentują świadomość tak jak zdolności, talenty większe i mniejsze. Możemy obserwować, jak coraz bardziej się te granice przesuwają. To już nie tylko depresja, ale mówi się o powinności umierania coraz częściej. O tym, że ludzie starsi, którzy żyją coraz dłużej, po 90 lat, w niektórych społeczeństwach to już jest 1/3 społeczeństwa, jeśli już są karmieni łyżeczką, bo nie są w stanie sami zjeść obiadu czy kolacji, już się poddaje wątpliwość, czy ich życie ma sens. Czy oni prezentują coś więcej? To Singer nazywa brutalnie, to są puste naczynia. To są worki na jedzenie i na wydalanie. Ten sam Singer zresztą, który głosił bardzo ostre właśnie hasła dotyczące poczętych dzieci, porównując dziecko z dwuletnią świnią, twierdził, że zabicie dziecka jest dużo mniejszym problemem, dlatego że ma dużo mniejszą świadomość niż dorosła świnia, którą zabijamy. Ten sam Singer, kiedy zmierzył się z demencją swojej matki, z Alzheimerem, kilka lat temu swoje poglądy w znacznej mierze zakwestionował, kiedy dotknęło to jego osobistej sytuacji. Dla mnie to jest cały czas odpowiedź na pytanie o kondycję człowieka dzisiaj. Rozjeżdżają się tutaj te dwie sfery. Z jednej strony coraz większy postęp technologiczny, coraz większe możliwości, o których pan doktor też mówi, to co on może zrobić na sali operacyjnej, a z drugiej strony względy zwyczajnie ekonomiczne, które powodują, że nie ratujemy ludzkiego życia, nie karmimy kogoś, nie mówimy do końca, dlaczego tego nie robimy. Bardzo często to są po prostu zwyczajnie prozaiczne motywy, właśnie pragmatyczne, ekonomiczne. Nie mówiąc oczywiście o kondycji, chęci opiekowania się chorymi, których nigdy nie było w takiej skali ludzi starszych. Musimy przygotować się na to, że za 20-30 lat pół społeczeństwa to będą ludzie starsi, to będą emeryci.
Panie doktorze, bardzo często w takich sytuacjach, o których dzisiaj mówimy w przypadku świętej pamięci pana Sławomira, mówi się o zjawisku uporczywej terapii. To też jest przedmiot analiz, sporów i dywagacji zarówno rodzin pacjentów, jak i środowiska medycznego. Czy uporczywa terapia powinna trwać, czy też powinno się jej zaniechać?
To zapytam trochę przewrotnie, a co rozumiemy pod terminem uporczywa, uporczywość terapii? Myślę, że kluczowe jest stwierdzenie, czego oczekujemy od tej terapii. Jeżeli faktycznie terapia ma wyłącznie na celu, powiedzmy, podtrzymanie biologiczne i nie widzimy na końcu tej drogi jakiejkolwiek perspektywy, że daną osobę od śmierci ocalimy, to możemy zastanowić się faktycznie nad celowością, uporczywością takiej terapii. Natomiast tu w przypadku tym konkretnym, o którym cały czas mówimy, ja byłbym jeszcze daleki albo nie byłbym skłonny, żeby mówić o tym, że była to terapia uporczywa. Mhm. Ponieważ cały czas poruszaliśmy się w pewnym zakresie prawdopodobieństwa, co będzie dalej. Czy to naprawdę, naprawdę jest tak, że ten chory stracił przytomność całkowicie, absolutnie nie ma najmniejszych szans, że on odzyska jej, powiedzmy, ułamek, uszczerbek, także pozwolenie mu trwać w pewnym stanie tej minimalnej świadomości, nie spełni już tego wymogu, że przestajemy mówić o uporczywości, a mówimy o pewnym celu tej terapii.
Panie doktorze, dlaczego Brytyjczycy nie zgodzili się na transport pacjenta do Polski i chociaż podjęcia tej próby na przykład w klinice Budzik? Dlaczego tyle sprzeczności wokół tego pacjenta?
Argumentacja była, to co wiemy, tak paradoksalna, czyli powiedziano, że tego rodzaju transport zagroziłby życiu chorego albo padały też stwierdzenia jego godnemu umieraniu. Natomiast ja szczerze powiedziawszy, z medycznego punktu widzenia mam problem, żeby nazwać jego umieranie przez odebranie mu karmu i nawet odpowiedniego zapłaczenia w wodę, żeby tu mówić o godnym przeprowadzeniu na drugą stronę. Dlaczego nie został przekazany do kliniki Budzik? Nie wiem. Na pewno te zabiegania pojawiły się dość wcześnie. Chory był konsultowany przez Fundację AKOGO, przez AKOGO-MED właściwie kilka tygodni po tym epizodzie, który doprowadził do jego stanu. I w momencie, kiedy w ogóle w dyskusji pojawiła się kwestia przewiezienia go do kliniki Budzik, czy ogólnie do Polski. Oczywiście profesor Maksymowicz zaoferował swoją chęć przekazania go do Budzika Olsztyńskiego. Szczerze powiedziawszy, gdybym ja tu na miejscu w Rzeszowie miał warunki, żeby takiego chorego dalej zaopatrzyć, też nie wahałbym się z tego rodzaju decyzją. Czy była to kwestia imidżu brytyjskiego, powiedzmy, systemu prawnego czy medycznego, trudno mi to oceniać. Natomiast te argumenty z, powiedzmy, problemami medycznymi w czasie transportu wydają mi się cokolwiek nietrafione, chyba że pamiętamy, że on, powiedzmy, został w ten celowy sposób doprowadzony do stanu, gdzie faktycznie jego czynności życiowe przy tego rodzaju transporcie w związku z cięciem organizmu mogłyby zostać naruszone. Ta bardzo wątła na końcu równowaga, która się ostatecznie zachwiała, przewróciła, zakończyło się to zgonem chorego. To byłby tu jedyny argument, ale to jest kwestia ostatnich dni. Natomiast na pewno nie początku zabiegania i służb dyplomatycznych i fundacji AKOGO o przewiezienie tego pacjenta. Jest kilka niewiadomych. Są znaki zapytania. Nie mówię, że to jest wątpliwość albo zarzut, który mógłby być kierowany do brytyjskich, powiedzmy, przedstawicieli prawa czy medycyny. Natomiast o to pytać powinniśmy. Takie jest moje zdanie.
Myśląc ogólnie i szerzej, ja mam wrażenie jednak bardzo smutnej refleksji. Czy to nie jest jakiś znak poważnego kryzysu cywilizacji, powiem śmiało, kryzysu wartości, kryzysu etyki, religii, może nawet kryzysu więzi międzyludzkich? Pewnie wiele osób ma poczucie, że nie zostało wszystko uczynione, by uratować człowieka. I to jest taki rodzaj bezradności ludzkiej. Panie profesorze.
Znaczy, mi się wydaje, że to jest w ogóle absolutna sprzeczność. To, co pan doktor mówił. Trudno w ogóle nazwać karmienie kogoś terapią. To jest przecież naturalna, jak gdyby, konieczność w hierarchii dóbr fizjologiczne dobra. To tak trochę wygląda, jakby brakło pewnej odwagi w cudzysłowiu w zakończeniu tego życia w sposób bezpośredni, czyli poprzez aktywną eutanazję, czyli odbieranie komuś życia w sposób pośredni poprzez odbieranie mu pokarmu. Natomiast uporczywa terapia to jest coś, co kilkanaście lat temu na naszych oczach umierał Jan Paweł II, który tak to skomentowano, również teologowie katolicy, księża i nie tylko, mówili o tym, że papież zrezygnował z kolejnych bardzo brutalnych interwencji chirurgicznych, które być może o kilka dni przedłużyły mu życie. Kluczem jest nie czynne zakończenie życia, tylko rezygnacja z pewnego rodzaju nadmiernych działań, które nie są w stanie przedłużyć życia czy uratować życia, a powodują ogromny dyskomfort psychiczny pacjenta, świadomościowy i tak dalej. Natomiast na pewno w to by się nie dało wliczyć odebierania komuś pokarmu. To na pewno nie jest terapia. To, co pan powiedział, to jest absolutnie prawda. Mówimy o pewnym kryzysie powinności, relacji. No, połowa ludzi w krajach Europy Zachodniej to single. Nie ma często rodzin. Ogromna ilość rozwodów, nowych rodzin, patchworkowych rodzin powoduje problem z opieką nad starszymi. Powoduje kryzys więzi, zanik właśnie tego, co miało być elementem właśnie powinności opieki nad rodzicami, opieki nad dziećmi. Mamy przecież rodziców zaniedbujących dzieci. Mamy ogromny problem z czytaniem kategorii dobra i zła. Mamy problem właśnie z kryzysem religii, sensu życia, wiary, ale i też duchowości nawet, takiej zwyczajnej transcendencji człowieka, czyli odczytywania naszego przesłania coś poza ułudę tego konsumpcyjnego raju. Zobaczcie, że ten raj konsumpcyjny nie przyjmuje kwestii, że jesteśmy homo patiens, to co mówił Frank. W konsumpcyjnym raju nie ma miejsca na cierpiących, niekonsumujących, na ludzi, którzy nie mogą korzystać. Oni są wykluczeni. My unikamy mówienia o śmierci. No, coraz więcej ludzi umiera, pan doktor to wie lepiej niż ja, w szpitalu, w hospicjach. Oczywiście to wspaniale, że umiemy opiekować się ludźmi umierającymi. Ale śmierć staje się zjawiskiem z jednej strony zbanalizowanym, z drugiej strony usuwanym poza obszar. Już praktycznie nikt z nas nie widzi śmierci. Śmierć się zdaje czymś kompletnie nienależnym, niezgodnym z naszą ludzką kondycją i naszymi wyobrażeniami o ludzkim raju konsumpcyjnym, który sobie próbujemy tworzyć. Jak do tego dodamy właśnie brak więzi ludzkich, odniesienia do jakiejś transcendencji, to ten ponowoczesny człowiek z jednej strony żyje w samookłamaniu, w oszukiwaniu, a z drugiej strony ma coraz więcej dylematów, co zrobić z tym, co się wokół niego dzieje, właśnie z chorymi, z cierpiącymi, wykluczonymi. I trochę podobnie jesteśmy do tego, co mówił Schopenhauer. Przychodzi rzeźnik, wybiera jagnię, które sobie biega na łące, a reszta jagniąt dalej sobie igra spokojnie, ciesząc się, że tym razem nie trafiło na nich.
Panie doktorze, zastanawiam się, jak z punktu widzenia lekarza praktyka, który doświadcza bardzo trudnych stanów chorobowych swoich pacjentów, towarzyszy im w chwilach ostatecznych. Jak lekarz z taką praktyką patrzy też na to, co ja nazwałem kryzysem cywilizacji, wartości, kryzysem więzi? Czy coś takiego z pana punktu widzenia i praktyki medycznej funkcjonuje i jest?
To, co na pewno jest problemem, gdzie zgadza się z panem profesorem i z panem, panie redaktorze, to jest pewnego rodzaju abnegacja, czyli wykluczenie tej możliwości w ogóle, że ktoś z istoty, powiedzmy, i świadomej, i w pełni sprawnej w wyniku choroby jakiejkolwiek, ale akurat mózgu to dotyczy w szczególnym stopniu, stanie się osobą w jakimś stopniu ograniczoną. W naszym społeczeństwie to faktycznie funkcjonuje na zasadzie zero-jedynkowej. Albo jestem w pełni sprawny, albo mogę wszystko, a jeżeli medycyna nie będzie mi w stanie zapewnić tego stanu, tego dobrostanu, tej stuprocentowej sprawności, to zaczynam odrzucać jakiekolwiek próby pomocy czy próby leczenia. Akurat powiem jeszcze ze swojego doświadczenia, powiedzmy po dwóch stronach granicy, ponieważ dość dużo czasu spędziłem też w Niemczech, tam też praktykując jako neurochirurg. Tam chyba widać to jeszcze wyraźniej, że jest taka niechęć, czy jest taka próba wyparcia. Jeżeli proponowane leczenie nie gwarantuje, a gwarantować nie może stuprocentowo, całkowitego powrotu do sprawności, to pojawia się wykluczenie. Nie. Jeżeli tak ma być, to ja nie podejmuję na przykład leczenia operacyjnego guza albo nie zgadzam się na utrzymywanie terapii. Proszę kontynuować leczenie intensywne na przykład tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja sam albo moja osoba bliska będzie miała zagwarantowane, że powróci do pełni stanu umysłowego, jaki miał miejsce przed zachorowaniem.
Panie doktorze, ale teraz w czasie pandemii obserwujemy, czy obserwowaliśmy bardzo dramatyczne sytuacje związane z wyborami medycznymi. Pewnie wiele osób widziało lekarzy włoskich, którzy ze łzami w oczach informowali, że mają do dyspozycji jedynie, i tutaj pada ilość, 50 respiratorów, a chorych na oddziale blisko 100. I muszą dokonać jakiegoś wyboru. I muszą kogoś uratować, a komuś tego respiratora odmówić. Czy to nie jest dylemat, powiedziałbym, naszych czasów i jednocześnie też dylemat tych ludzkich wyborów, o których dzisiaj rozmawiamy?
To jest trudny wybór, czyli tak jak my nazywamy po medycznemu, triaż, czyli wybór tego, kogo da się uratować, a kogo nie da się uratować. No, my na szczęście tu w Polsce, a przynajmniej na Podkarpaciu, nie staliśmy przed takim wyborem. Nie było tak, że naraz zaczęło nam absolutnie brakować miejsc, musieliśmy kończyć terapię u jakichś chorych. Powiem szczerze, gdybym ja był postawiony przed takim wyborem jako medyk, nie wiem, jakbym się zachował, natomiast zdecydowanie bym stał po stronie życia.
Bardzo trudne sytuacje, bardzo trudne wybory. Panie profesorze, mam wrażenie, że coraz częściej przed takimi wyborami będziemy stawać.
Będziemy stawać tym częściej i mniej będziemy nad tym reflektować. Współczesny człowiek nie jest homo sapiens, nie jest racjonalist, ma problem z wiarą. Wszystko się rozgrywa na płaszczyźnie emocji, a one podążają w bardzo różnych kierunkach. I to niestety powoduje, że my nie potrafimy, żyjąc w tym konsumpcyjnym raju, mierzyć się z tym, co trudne. Frank zaskakiwał wielu ludzi, kiedy pisał, że najgorętsze dyskusje filozoficzne na temat sensu życia toczył w obozie koncentracyjnym. Wszyscy dziwili się, jak możliwe, że w takim miejscu, gdzie ludzie nie mieli co jeść, myśleli o sensie życia. Ale on właśnie mówił, że tam się rodził najsilniejszy głód metafizyczny. Ja myślę, że ten głód metafizyczny jest niestety jeszcze skuteczniej gaszony niż w tak dramatycznych miejscach, w tym konsumpcyjnym raju, gdzie te pytania są niepopularne, gdzie się ich nie stawia. A konsekwencją tego są sytuacje paradoksalne. Świat, który wydaje miliardy na badania kosmiczne, miliardy na wojsko, nie ma pieniędzy na służbę zdrowia. Nie ma możliwości finansowania bardziej skomplikowanych operacji. A z drugiej strony ten sam świat wydaje miliardy złotych, dolarów, euro i każdej innej waluty na wciąż toczące się wojny, na coraz nowsze uzbrojenie i tak dalej. To jest pytanie o kondycję człowieka niezmienną. Z tym, że w naszych czasach jest to spotęgowane rozwojem technologicznym i możliwościami, jakie dysponujemy. Jeśli człowiek będzie miał, mamy prawo, to była dyskusja o prawie, prawo pozbawione kontekstu etycznego możemy stworzyć. Prawo obowiązywało w PRL-u, obowiązywało w faszystowskich Niemczech. Prawo możemy tworzyć, natomiast prawo oderwane od etyki, a zwłaszcza od moralności, powoduje, że człowiek, który nie posiada moralności, nie odnajdzie perspektywy wyjścia poza swój egoizm, swoje jakieś zwyczajne, proste cele, konsumpcyjne najczęściej. To jest pytanie rzeczywiście o to, w jakim kierunku zmierza rzeczywistość i filozofowie dzisiaj są bardzo pesymistyczni. Mówią o końcu cywilizacji, zmierzchu cywilizacji. Cywilizacja, która gdzie może eliminuje humanistykę, eliminuje myślenie, po to, by zastąpić to technokratyzmem, pragmatyzmem, utylitaryzmem, a konsekwencji jest problem, jak rozwiązywać trudne dylematy egzystencjalne.
No, tych pytań jest bardzo dużo i nie unikniemy próby przynajmniej odpowiedzi na nie. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza dyskusja była także dla Państwa inspiracją do refleksji na szerszy temat, na temat współczesnego świata. Bardzo Panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tą dyskusję. Pan profesor Krzysztof Bochenek, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan doktor Jacek Szczygielski, kierownik Rzeszowskiej Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala nr 2 w Rzeszowie. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie i uwagę.
Dziękuję bardzo. To była audycja Jestem za, jestem przeciw. Kłania się Państwu Adam Głaczyński.
Jestem za.
Jestem przeciw.